Na wstępie pragnę przypomnieć, że aby mówić o szkole duchowości, nie wystarczy przedstawić jej założyciela i zaproponowane przez niego zasady dążenia do świętości. Ważną sprawą jest wykazać również, że na przestrzeni dłuższego okresu byli i są kontynuatorzy tego dzieła. Jeżeli zatem mówimy o dominikańskiej szkole duchowości, to należy teraz przywołać przynajmniej najbardziej znane i znamienite postaci należące do tej rodziny zakonnej. Największą chlubą zakonu kaznodziejskiego są bez wątpienia święci, którym przysługuje tytuł doktora Kościoła. Jest ich troje: święty Albert Wielki, święty Tomasz z Akwinu i święta Katarzyna ze Sieny. Taką liczbą doktorów Kościoła mogą się poszczycić tylko jeszcze karmelici. Tym trzem wielkim postaciom zakonu kaznodziejskiego chciałbym poświęcić kolejne nasze spotkania. Oprócz nich, wśród dominikanów i dominikanek, jest niezliczona rzesza świętych i wielkich myślicieli, spośród których w dalszej kolejności wspomnimy tylko kilka postaci, także polskiego pochodzenia. A zatem prezentację dominikańskiej szkoły duchowości zacznijmy od świętego Alberta Wielkiego, który urodził się około 1205 roku w Bawarii w rodzinie rycerskiej. Podstawowe wykształcenie otrzymał w domu rodzinnym, a potem ze względu na swe zainteresowania przyrodnicze został wysłany na Uniwersytet w Padwie, gdzie ten właśnie kierunek studiów był już dość rozwinięty. Tam też, jak podają biografowie, pod wpływem jakiegoś widzenia Matki Bożej w 1223 roku wstąpił do dominikanów, pociągnięty żarliwymi kazaniami błogosławionego Jordana z Saksonii, następcy świętego Dominika. Po święceniach kapłańskich został skierowany do Kolonii jako nauczyciel teologii i wychowawca nowicjuszy. Przez jakiś czas pełnił funkcję prowincjała, a potem został mianowany biskupem Ratyzbony, którą kierował przez kilkanaście lat, aż do swej rezygnacji z urzędu, by zająć się nauką. Powrócił zatem do obowiązków profesora kolońskiego studium i resztę życia spędził w Kolonii, z rzadka tylko wyjeżdżając. Zmarł w 1280 roku w Kolonii, gdzie do dziś spoczywają szczątki jego w kościele dominikanów pod wezwaniem świętego Andrzeja. Został beatyfikowany w 1622 roku, zaś jego kanonizacja połączona z ogłoszeniem go doktorem Kościoła miała miejsce w 1931 roku za pontyfikatu papieża Piusa XI. Święty Albert, nazwany przez potomnych Wielkim z uwagi na jego rozległą wiedzę i zasługi dla rozwoju nauki chrześcijańskiej, otrzymał także przydomek doktor universalis lub doktor expertus. Interesował się bowiem niemal wszystkimi ówczesnymi dziedzinami wiedzy. Szczególnie jednak zapisał się we wdzięcznej pamięci Kościoła katolickiego jako wielki filozof scholastyczny, który przyczynił się do nadania chrześcijańskiej filozofii i teologii tej formy i metody, jaką ma ona po dziś dzień. Przede wszystkim był nauczycielem i poprzednikiem świętego Tomasza z Akwinu. Ogromną zasługą świętego Alberta jest to, że oczyściwszy filozofię Arystotelesa z błędnych interpretacji, upowszechnianych przez arabskich i żydowskich komentatorów, zastosował ją jako skuteczne narzędzie do uporządkowania i usystematyzowania teologii katolickiej. Ten kierunek uprawiania filozofii i teologii chrześcijańskiej rozwinął i udoskonalił jego uczeń święty Tomasz z Akwinu. Mimo czasem gwałtownych sprzeciwów różnych środowisk, święty Albert, powołując się na autorytet świętego Augustyna, był przekonany, iż jest rzeczą słuszną wykorzystywać dziedzictwo filozofii pogańskiej do poszukiwania prawdy objawionej. On właśnie jako pierwszy określił filozofię i inne nauki humanistyczne jako ancille theologiae, czyli służebnice jednej pani, jaką jest teologia. Jak wspomniałem wyżej, jego pasje naukowe szły bardziej po linii filozofii i nauk humanistycznych, aniżeli teologii. Niemniej jednak pozostawił wiele traktatów teologicznych i komentarzy do Pisma Świętego. Napisał też sumę teologiczną, którą skrytykował jego uczeń święty Tomasz jako za trudną dla dominikańskich nowicjuszy ze względu na zbyt erudycyjny jej charakter. Wobec tego uczeń świętego Alberta postanowił napisać własną sumę teologiczną, która początkującym teologom dałaby możliwość ogarnięcia całej podstawowej wiedzy na temat prawd wiary. Każdy jednak, kto studiował teologię, wie dobrze, że Tomaszowa suma teologiczna wcale nie jest łatwym podręcznikiem, lecz niewyczerpalną kopalnią wiedzy. Prawdziwy geniusz świętego Alberta przejawiał się także w szerokim zainteresowaniu każdą dostępną w jego czasach dziedziną wiedzy przyrodniczej i humanistycznej. Wtedy nazywano je artes liberales, czyli sztuki wyzwolone. Nasz dominikański doktor Universalis uważany był za jednego z najbardziej uczonych ludzi swoich czasów. O rozległości jego zainteresowań badawczych świadczą chociażby tytuły jego dzieł, które w wydaniu z 1899 roku liczą 38 opasłych tomów. Znaleźć tam można traktaty z zakresu logiki, teologii, botaniki, geografii, astronomii, mineralogii, chemii, zoologii, fizjologii i innych dyscyplin. Szczególnie jednak interesował się botaniką i chemią. Na przykład w 1250 roku otrzymał arszenik. Stworzył też androida, czyli maszynę o postaci człowieka. Jemu współcześni, częściowo na skutek zazdrości, a częściowo na skutek niezrozumienia jego nieraz bardzo nowatorskich idei, oskarżali go o uprawianie magii. Święty Albert jest znany w historii muzyki jako autor jednego z niewielu komentarzy o praktyce muzycznej swoich czasów. Odrzucił on arystotelesowską ideę muzyki sfer niebieskich, uznając ją za śmieszną. Był przekonany, że ruch ciał niebieskich nie może wytworzyć dźwięków. Zajmował się też zagadnieniem proporcji w muzyce. Dostrzegał trzy różne subiektywne poziomy, na których śpiew oddziałuje na duszę ludzką. Zdaniem świętego Alberta śpiew służy oczyszczaniu tego, co nieczyste, oświeceniu prowadzącym do kontemplacji i osiągnięciu doskonałości przez kontemplację. Godne zainteresowania jest jego podejście do ciszy, którą uznawał za integralną część muzyki. Zdumiewające jest to, że nasz bohater, pomimo tak licznych i trudnych zajęć jako kapłana, prowincjała swojego zakonu, biskupa i legata papieskiego, kaznodziei krucjatowego, podróży do Paryża, Kolonii, Rzymu i innych miejsc, był zdolny ułożyć ogromną encyklopedię obejmującą naukowe traktaty dotyczące, jak wspomniałem, prawie każdej dziedziny wiedzy oraz uzyskać wgląd w naturę i wiedzę teologiczną, która zdumiewała jego współczesnych i stale wzbudza podziw uczonych naszych czasów. Nic więc dziwnego, że wywarł ogromny wpływ na uczonych swojej epoki i kilku następnych wieków. Charakteryzując przed tygodniem dominikańską szkołę duchowości, podkreśliłem, że jej najbardziej znamienną cechą jest kaznodziejstwo i nauczanie, a także nieodłączne od tego studium. Prezentowany dziś święty Albert Wielki jest doskonałym ucieleśnieniem tego dominikańskiego ideału. I choć wprost nie napisał o życiu duchowym w taki sposób, jak uczyniła to na przykład święta Katarzyna ze Sieny, to jednak trudno go nie wspomnieć w kontekście problematyki życia duchowego. Dając bowiem metodologiczne podwaliny pod teologię katolicką, tym samym przyczynił się do rozwoju studiów nad duchowością. Przede wszystkim jednak swoim przykładem uczy nas, że rozległa wiedza nie tylko nie stoi w sprzeczności z głębokim życiem duchowym, ale staje się jego prawdziwym tworzywem.